Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj zapraszam Państwa do słuchania audycji, jak zawsze zresztą, ale dzisiaj szczególnie, bowiem będziemy mówić dzisiaj o wspieraniu osób ubogich i bezdomnych. Nasi goście są już z nami. Pani Katarzyna Ciantos. Witam Panią. Halo? Halo? Jest Pani Katarzyna z nami?
Tak, jestem, witam.
Pani Katarzyna Ciantos, prezes Fundacji Kapucyńskiej. Zgadza się?
Tak jest, zgadza się.
Oraz ojciec doktor Piotr Owczarz, gwardian ojców kapucynów w Warszawie. Witam, ojcze.
Szczęść Boże, pokój, dobro. Pozdrawiam serdecznie.
Pokój i dobro, tak? Odpowiada
też
się.
Tak, mamy tradycyjnie zawołania franciszkańskie.
Tak. Ale... Tu w Radiu Maryja też mamy swoje zawołanie, proszę ojca. Drodzy Państwo, powiem tak, może na początek, bo chociaż dwa słowa powinnam powiedzieć, że dlaczego taki temat, wspieranie osób ubogich i bezdomnych. Właściwie ten temat już w tym sezonie jest po raz drugi, podobny temat, bowiem tak jak już rozmawiałam z panią prezes, jakoś jej naświetlałam jakieś pomysły na tego rodzaju audycje, wtedy kiedy się robi aura taka niesprzyjająca, to jakoś bardziej chyba zauważamy osoby, które się źle mają, przynajmniej gorzej od nas. I wtedy nasza wrażliwość jest, no powiedziałabym, więcej, może wrażliwość to może za duże słowo, ale no więcej widzimy chyba. Więcej widzimy osób, które wydaje nam się, że trzeba by im jakoś pomóc. No i dlatego też w tych audycjach w Radiu Maryja właśnie w tym sezonie zimnym staramy się mówić o tym, jak wspomagać takie osoby, co my, zwyczajni ludzie, zwyczajni katolicy, co my powinniśmy robić, ale przede wszystkim jaka jest nasza odpowiedzialność za te osoby. Dlatego dzisiaj Fundacja Kapucyńska. I teraz tak, nie wiem od kogo zacząć, bo pani Katarzyna Ciantos jest prezesem Fundacji Kapucyńskiej, a ojciec dr Piotr Owczarz jest gwardianem, a więc niejako szefem tej fundacji, prawda? Takim jeszcze większym niż pani Katarzyna. Co
tak,
ojciec
może...
Lato albo pani... Tak?
Tak, może się podzielimy w takim razie. No, ojciec Piotr powie o sprawach duchowych, które u nas jak najbardziej są obecne. A ja powiem o...
A więc zaczynamy, ludzkim... pani prezes. Ja myślę, że ojca gwardiana, tak mogę tytułować ojca?
Może być nawet ojciec Piotr.
Dobrze, dobrze. Poprosimy o w ogóle włączenie się w to, o czym będzie mówiła pani prezes. Ale pani prezes, może na początek o samej fundacji, takie podstawowe informacje. Zawsze tak odpowiadamy, kiedy prezentujemy jakieś organizacje pozarządowe albo jakieś dzieła, to pytamy, od kiedy, dlaczego coś powstało i dla kogo? Gdyby pani
tak,
mogła
oczywiście.
Na takie pytania odpowiedzieć.
Jak najbardziej.
A ja nie będę tu wchodziła pani w słowo. Proszę
Dobrze,
bardzo.
To tak postaram się pokrótce, małą historię. Fundacja Kapucyńska, tak też właśnie się nazywamy. Powstaliśmy w 2010 roku, ale nasza historia sięga jeszcze czasów przedwojennych, kiedy to ojciec kapucyn Anicet Kopliński, jako zresztą bardzo barwna postać.
O ojca chciałam zapytać, ojca gwardiana o duchowość. To może powiedzmy o tych formalnych sprawach, dobrze? Najpierw.
Dobrze. Więc jakby jesteśmy kontynuacją dzieła właśnie ojca Aniceta. W 2018 roku powstał nowo wybudowany budynek, gdzie właśnie znajduje się dosyć duża sala, w której karmimy codziennie jakieś od 500 do 600 osób. I w ten sposób właśnie głównie pomagamy. Dążymy ogólnie do tego, żeby znieść ubóstwo, głód, opiekujemy się chorymi, ubogimi, bezdomnymi, także ludźmi starszymi, takimi, którzy zostali pozostawieni samym sobie. Na co dzień fundacja, tak jak powiedziałam, właśnie prowadzi stołówkę. Prowadzi także punkt medyczny, magazyn odzieżowy, gdzie tygodniowo do 400 osób korzysta z niego, a także odbywają się spotkania ze Słowem Bożym, gdzie właśnie ojciec Piotr rozważa Ewangelię, oraz manufaktura, gdzie bezdomni mogą do nas przyjść i tak, i tam powstają przepiękne dzieła, bo robimy wspólnie różańce, różne lampiony, wypalamy w drewnie, także spędzamy razem czas, tak, żebyśmy mogli się właśnie też
i poznać, tak. Pani prezes, pani wymieniła te podstawowe formy działania, a ja bym chciała jeszcze panią prosić, jeżeli można, żeby może troszeczkę rozszerzyć. Ja z waszych informatorów wynalazłam oczywiście te główne nurty. Jeżeli na przykład mówicie pomoc socjalna czy pomoc społeczna, to co to znaczy? Zatrudniacie pracowników socjalnych? Tak?
My nie zatrudniamy, nie. My głównie bazujemy na wolontariacie i na dzień dzisiejszy mamy ale... 20 wolontariuszy.
Pani prezes, mamy jakieś sprzężenie, chyba jest włączone, nie wiem, może radio, a może... Tak? Tak? Proszę? Ja słyszę swój głos. Nie wiem dlaczego.
A to nie wiem.
Nie wiem dlaczego słyszę swój głos. Teraz już chyba nie.
Mhm.
Tak? Dobrze, teraz nie.
Także my głównie jesteśmy na pracy wolontariuszy.
Ale rozumiem, że współpracujecie z miejscowymi pracownikami socjalnymi, prawda?
Nie. My nie?
O!
My nie.
To skąd wobec tego docierają? W jaki sposób docierają do was osoby, którymi się opiekujecie?
Jakie... Osoby bezdomne?
Tak. I ubogie i...
Mhm. No tak jak powiedziałam, no, nasza historia jest bardzo długa, bo praktycznie od ponad 30 lat ojcowie kapucyni posługują i o nas wie cała Warszawa, a jak wiemy, ludzi bezdomnych jest ponad 36 tysięcy w Polsce i z czego, no nie wiem ile w Warszawie, ale myślę, że znaczna część.
Mhm.
Także ludzie o nas po prostu wiedzą.
Przepraszam, ja tak spytałam o tą pomoc społeczną, bo ostatnio rozmawiałam z przedstawicielami Fundacji Brata Alberta i mówiliśmy też o streetwalkerach, o tych osobach, których jak gdyby wyszukują osoby potrzebujące. Natomiast u was, z tego co pani mówi, rozumiem, że te osoby wy wiecie i one przychodzą do was po prostu.
Tak, do nas osoby potrzebujące przychodzą same. Mm-hmm. Albo dzwonią, jeżeli potrzebują pomocy takiej na szybko, to też dzwonią. Ale zazwyczaj ustawiają się, to tak wygląda, że dzień w dzień ustawiają się kolejki. To jest 500-600 osób, także proszę sobie
wyobrazić. I wcale nie musicie ich szukać, tak?
Nie, my nie
szukamy. Właśnie, to jest...
Raczej u nas to jest tak, że oni szukają nas.
Aha. A przejdźmy teraz do tej pomocy rzeczowej, o której też w waszych informatorach. Pani zresztą o tym powiedziała. Pierwsza sprawa to jadłodajnia, kuchnia i codzienne posiłki, prawda?
Tak.
Jak sobie radzicie z tym? Pani mówi o wolontariacie, będziemy w drugiej części naszej audycji rozmawiać z wolontariuszami, ale jak, bo przecież żeby przygotować obiad dla takiej rzeszy ludzi, to potrzeba dużo pracy.
Tak. Zazwyczaj zaczynamy już dzień wcześniej, kiedy wolontariusze wstawiają gary mięsa, na bazie których na drugi dzień gotujemy właśnie treściwe zupy.
Mm-hmm.
Zup gotujemy 500 litrów, czasem więcej, rzadko kiedy mniej. I wtedy właśnie to wygląda tak, że o 8 rano przychodzą, schodzą się już wolontariusze i każdy ma pełne ręce pracy. Jeden obiera ziemniaki, drugi marchewkę, trzeci przygotowuje inne produkty.
No i salę trzeba przygotować, jadłodajnie też, nie?
Tak, w międzyczasie przygotowują właśnie salę do wydania. Sala mieści za jednym razem 80 osób, także tych tur jest 5, czasem 6, czasem więcej.
I to codziennie?
Dzień w dzień, przez cały rok.
To ja tak dopytuję codziennie, bo wtedy chyba taki mamy prawdziwy obraz, bo to nie jest tylko okazjonalne wsparcie, prawda? Tylko
nie,
codzienne.
Dzień w dzień wydajemy od lat. Zamykamy się tylko na miesiąc sierpień po to, żeby zrobić remont pomieszczeń. Natomiast przez cały rok jesteśmy
otwarci. A więc w lecie również. To co ja powiedziałam o tym okresie zimowym, to tu jest bezzasadne, bo wy cały czas pomagacie.
Ale tutaj ma pani słuszną rację, bo w zimie rzeczywiście ludzie bardziej potrzebują może chociażby tego ciepła. Gorącej właśnie zupy, także...
W tym informatorze, do którego dotarłam, również była informacja o pomocy psychologicznej.
Tak. To kierujemy osoby, które chcą wyjść z bezdomności, bo to też nie jest takie oczywiste. I wtedy mamy znajomych psychologów, do których dalej już kierujemy.
A jak to się odbywa? Czy te osoby wy jakoś, jeszcze będziemy mówić o tym, ale czy wy jakoś rozpoznajecie te osoby, które się źle czują? Może to nie jest dobre pytanie, bo tak chyba myślimy, że każdy, kto jest bezdomny, ma poczucie, ma taką tęsknotę, żeby wyjść z tego stanu, ale może niekoniecznie tak jest, prawda? I czy wy zauważacie, że ktoś chciałby coś zmienić w swoim życiu? Czy oni sami to...
Tak, jak najbardziej, szczególnie teraz w dobie internetu, kiedy przyjaźń i taka bliskość z drugim człowiekiem jest po prostu na wagę złota, no to szczególnie to się zauważa. Także ludzie bardzo potrzebują kontaktu z drugą osobą, potrzebują wyjść z tego problemu.
Nie tylko tej zupy.
Słucham?
Nie tylko zupy.
Tak, oczywiście. Zupa to jest podstawa i to im zapewniamy. Właśnie taką podstawową pomoc. Zupę, czy ubranie, czy leki. Natomiast później już właśnie wchodzą ojcowie, rozmawiają, czy też my. Ostatnio chociażby przyszedł młody człowiek, który prosił mnie o rozmowę. Ja rzeczywiście taka zabiegana byłam w te dni i miałam też dużo spotkań z innymi ludźmi. I on tak pięknie powiedział: Pani Kasiu, ja się pomodlę, żeby pani...
Znalazła czas.
Znalazła czas, ja tak. I to było takie piękne. I nauczyło mnie tego, że właśnie nie trzeba prosić tylko drugiej osoby, tylko trzeba poprosić Pana Boga. I wtedy rzeczywiście... Cudownie się stało, bo ten czas znalazłam i mogliśmy sobie porozmawiać. Także to jest właśnie taki początek, kiedy zaczynamy rozmawiać z taką osobą, wyciągamy od niej, albo często ona sama mówi już, ponieważ już ma to zaufanie do nas i się otwiera.
Bo jeżeli przyszła, to z jakimś celu, prawda, ta osoba...
No tak właśnie to też nie do końca, bo czasem przychodzą, chcą, ale jednak się obawiają. To jeszcze nie jest ten moment. Trzeba ten moment wyczuć.
Tak.
I wtedy można już zacząć z tą osobą pracować.
Pani prezes, tak chyba powiedziała pani już o tych głównych formach wspierania, a chciałabym teraz, jeżeli pani pozwoli, wrócić do ojca Gwardiana, którego chciałabym wypytać właśnie.
No gdy chodzi o naszą posługę, no to tak jak Kasia wcześniej mówiła, no to mamy pewną tradycję, tak to możemy śmiało określić, gdy chodzi o pomoc w Warszawie konkretnie. To jest pomoc jeszcze przedwojenna błogosławionego Aniceta Koplińskiego. W grupie No właśnie,
czyli chyba mało wiemy o tym. On jest błogosławiony przecież.
Tak, tak, tak. To był beatyfikowany w 1999 roku w ramach beatyfikacji przez Jana Pawła II, 108 męczenników. To też pięciu kapucynów. I między innymi właśnie Anicjat Kopliński, który, co może ciekawe, nie był Polakiem, on był Niemcem pochodzenia. I zdecydował się też na pewną pomoc naszej prowincji kapucyńskiej, też polskiej, po pierwszej wojnie światowej przyjechał i też w Warszawie został do samego końca, też kiedy został zabrany przez Niemców i w obozie koncentracyjnym też został zamordowany. Więc no, to jest taka historia człowieka, który no, oddał się ubogim wtedy w Warszawie, był nazywany rzeczywiście jałmużnikiem Warszawy.
Aha.
I w tamtym czasie on organizował też dla wieluset osób też jadłodajnie, pomoc ubogim, głównie w współpracy właśnie z osobami świeckimi, czyli z trzecim zakonem świętego Franciszka z Asyżu, coś, co my jakoś mamy w charyzmacie, że nie tylko sami ślubujemy ubóstwo, ale też jesteśmy między ubogimi. Więc ta tradycja duchowa, ona się gdzieś w nas też odradza, też poprzez takie dzieła. I no, nasza pomoc no, sięga, można powiedzieć, całości człowieka. No bo to też, co sam Jezus mówi, że no, ubogi będziecie mieli zawsze. Że
tak.
Tego ubóstwa my nie wykorzenimy. My z nim będziemy oczywiście walczyć, czyli tak, żeby człowiek miał godne warunki. Ale no, mamy też tą świadomość, może nie tyle jakiejś takiej beznadziejności takiej pracy, bo to nie o to chodzi, ale to, że no, nie chodzi o to, żebyśmy jakoś zmienili system, bo z systemu często to nie zmienimy. My dotykamy konkretnych osób i to jest ta różnica, że w jakiś sposób poprzez to miejsce, które no, gdzieś jesteśmy, konkretnie mówimy teraz o Warszawie, o domu błogosławionego Anicjata, bo tak się to miejsce nazywa, no, że te osoby mogą inaczej spojrzeć na życie swoje i też ukierunkować się na życie wieczne.
Tak.
To bez względu na to, czy oni z tego stanu wyjdą, czy nie, bo jak pokazuje praktyka, bo my też troszeczkę się rozmawiamy, jak to też w innych miejscach robią też, i to widzimy, że mało osób jednak jest, które z takiego kryzysu bezdomności wychodzi, bo często są to już przyzwyczajenia, które sięgają już wielu dziesięciu lat nawet. Też
tak, i taki brak nadziei, który brak w człowieku się rodzi, tak?
Ale tutaj właśnie chodzi o to, że w tym miejscu mogą coś znaleźć, no bym się odważył rzeczywiście to słowo użyć, coś na kształt jakiegoś domu, tak bym to określił. I tak jak my rozważaliśmy chociażby niedzielną Ewangelię, bo mamy tak w poniedziałek, że jest takie spotkanie już popołudniowe.
To już ojciec wchodzi w tę formę, tak? Wsparcia
tak.
duchowego. I powiem tak, że to nie jest takie codzienne, proszę ojca i pani prezes, prawda, że przeważnie się pomaga w sposób materialny, obiady, odzież, łaźnia,
no tak.
prawda? Natomiast wy patrzycie bardzo szeroko na człowieka, jakoś tak właściwie, po ludzku.
No tak, tak, dlatego też patrzymy szeroko i też, że no my też nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, i bo rzeczywiście to, co też pani Kasia mówiła, gdy chodzi o pomoc taką szerszą, to jest wiele różnych instytucji, które no, mają różne profile i często po prostu wiemy, gdzie odesłać. Tu chodzi o konkretną pomoc psychologiczną,
tak.
czy też noclegownię, czy innego rodzaju pomoc. No my skupiliśmy się i skupiamy się na tym, że dajemy miejsce do zjedzenia, rzeczywiście ciepły obiad, do posiedzenia, do godnego przeżycia nawet tej chwili życiu.
Ale też do spotkania, tak?
I właśnie to prowadzi do takiego stałego spotykania się tak naprawdę.
Właśnie.
Że takie spotkanie nie jest jednorazowe, tylko narasta z czasem, że tacy ludzie już przy nas są, czy my jesteśmy razem z nimi, no nie już na jeden dzień, na jedną chwilę, ale już nawet na kilka lat.
Proszę ojca, proszę jeszcze nam powiedzieć, bo tak używamy tego pojęcia spotkania, to jest piękne, czy spotykanie, piękne pojęcie, ale czym wypełniacie to spotykanie się? Tu już pani Kasia troszkę zaczęła mówić o jakiejś aktywności też. Oprócz rozważania słowa i jakieś, przeczytałam, że jakieś rekolekcje, nie jakieś rekolekcje prowadzicie również, ale co jeszcze? Bo spotykać się trzeba jeszcze przy czymś, tak? Wokół czegoś.
No to właśnie wróciliśmy, bo też była kwestia pandemii, to tych w ciągu tygodnia mamy dwa takie miejsca. Bo to są popołudnia właśnie, no, gdzie już na spokojnie można przyjść poza jakby tym miejscem, że się siedzi u nas w jadłodajni. To są dwa dni takie, to jest właśnie poniedziałek i środa. I poniedziałek jest tym miejscem właśnie, gdzie słuchamy Słowa Bożego i jest właśnie czas, żeby każdy mógł się do tego też jakoś odnieść. I to tworzy pewne więzy też, już nie tylko oparte już tylko na tym, że tylko my się spotykamy, tylko że jeszcze jest ktoś między nami, jest jeszcze Jezus, którego my słuchamy. I jak tak, może odnosząc się już jakoś tak konkretnie do Ewangelii akurat, która teraz była, jest, która dzisiaj słuchamy podczas mszy świętej niedzielnej, my słuchamy tej właśnie z przyszłej niedzieli.
O powołaniu.
O powołaniu. Tak, tak. No to tam jest taki moment, że potem jeden przyprowadza drugiego, Andrzej przyprowadza Piotra. No i też jak się dzielili, no to jest też tak, że my możemy przyprowadzać ludzi do różnych miejsc i tak jak oni nawzajem siebie potem przeprowadzają chociażby na te spotkania, że my też widzimy pewien wzrost osób, które gdzieś przychodzą. Więc jest to jakieś przyprowadzenie już nie tylko na jedzenie, bo właściwie tam jest jedzenie, nie jest jakby główną tym motywacją, tylko na to, że jest coś więcej. I to jest taka bardziej, nie powiem, że praca, tylko już w taki sposób rozłożony na już na wiele tygodni, który no buduje już takie poczucie też własnej godności najczęściej, bo od początku trzeba najpierw do tego wrócić, że można żyć godnie, można żyć inaczej, że godności człowiek nie traci tylko dlatego, że jest ubogi, biedny. Tylko mają w sobie.
Tak, ojcze, ale tak sobie myślę, że to, co ojciec powiedział, to łamie ten może stereotyp, przez który patrzymy na osoby na przykład bezdomne, prawda? Że nam się wydaje, że te osoby potrzebują tylko takiego wsparcia zewnętrznego, materialnego, a przecież dobrze byłoby, żeby popatrzeć na te osoby jako osoby też może złamane życiowo, może też zbuntowane, przecież ojciec na pewno tu potwierdzi to, prawda? Zbuntowane przeciwko Panu Bogu i przeciwko ludziom, ale też poszukujące pewnie, prawda?
Tak, dlatego tutaj nie ma takiego, ja mam tu odszedł jakiegoś takiego pojęcia takiego ogólnego osoby bezdomne czy w kryzysie bezdomności, chociaż mi tak fachowo to się określa, tylko tutaj zawsze będzie osobna historia, osobny człowiek.
Tak.
I raczej bym za tym, no, żeby patrzeć poprzez pryzmat jednego człowieka, jednej historii, jednego spotkania.
Tak.
Potem, jak pani na samym początku pytała, co my jako, tak pani użyła słowa, zwykli katolicy mamy, no to jest właśnie, że my spotykamy poszczególną jedną osobę i na tym to możemy robić. I czasami to jakoś poczucie też własnej godności czy samotności, ono nie jest związane z rzeczami materialnymi. Bo to się okazuje, że często właśnie te osoby właśnie w kryzysie bezdomności, one między sobą mają też więzi, mają też między sobą spotkania, oni też gdzieś tam żyją w jakichś wspólnotach. Czasami się czują mniej lub bardziej samotnie, zależy od osób, ale mają też takie więzi, które są związane z jakąś przyjaźnią, też często miłością.
I w związku
Więc my
z tym
również to też umacniamy, że tutaj dajemy też takie miejsce. Dajmy miejsce i czas, tak bym to określił, a Pan Bóg zaczyna działać.
Tak, w związku z tym to, co ojciec powiedział, że jedna osoba może przyprowadzić drugą, bo oni są też z sobą jakoś powiązani. Ale ja tak właśnie założyłam sobie, że spytam ojca tutaj, ojca Gwardiana o to, jak to się wpisuje pomoc, jak się wpisuje pomoc osobom słabym. Ja tak mówię najogólniej słabym, ubogim, prawda, w duchowość, ale przecież tu my w radiu od początku istnienia radia współpracujemy właściwie z kapucynami, bo zakroczym, proszę Ojca, zakroczył.
To prawda.
Początku.
To jest pewna forma też właściwie biedy, tylko innej formy właśnie.
Tak, właśnie o to chodzi.
Tak, to jest też
a zresztą już mieliśmy audycję, której prezentowaliśmy waszą działalność na rzecz ubogich i bezdomnych kilka lat temu. Tu pozdrawiam Ojca Józefa Łaskiego, który jakoś tak doprowadził, zorganizował może mnie troszeczkę tutaj tak przynaglił, żeby się wami zainteresować. Także jakoś funkcjonujecie przecież tu. Tak jak myślę o tej duchowości, to myślę też o ojcu Benignusie Sosnowskim. Zakroczym, którego poznałam raz jeden, miałam z nim kontakt, to może się powtarzam, i zrobił na mnie duże wrażenie poprzez takie, powiedziałabym, takie milczenie, takie wewnętrzne milczenie, powiem tak. Nie ułatwiał mi spotkania z sobą, nagrywałam wtedy rozmowę z nim, nie ułatwiał, ale po przesłuchaniu tego nagrania zobaczyłam, jaką wartość mają słowa ojca Benignusa. A więc no jesteście to, co ojciec też i pani prezes mówiła już w okresie międzywojennym, przecież ta cała akcja trzeźwościowa, prawda, która była. No dobrze, to pani prezes, dziękuję bardzo ojcu na ten moment.
Dziękuję.
Pani prezes, może teraz powiemy o tych, którzy was... Bez nich nie moglibyście funkcjonować. Powiemy o wolontariacie. Ojca poprosimy o połączenie się z dwoma wolontariuszami. Pani prezes, jak to jest właśnie z tym wolontariatem? Bo tak spytam o wolontariat wtedy, kiedy mówiła pani o kuchni, bo wyobrażam sobie, że przecież w kuchni muszą być pracować osoby, które mają badania, które i tak dalej, to wszystko.
Tak,
czy to są stałe osoby?
Tak, to są zazwyczaj stałe osoby, przynajmniej te, które kierują jakby kuchnią danego dnia, bo każdego dnia jest inny właśnie główny kucharz, tak samo jak jest inna zupa. Także nasi podopieczni wiedzą, kiedy jest pomidorowa, kiedy jest ogórkowa. Tak, mogą sobie też wybrać dni. I te osoby oczywiście mają książeczki sanepidowskie, mają badania.
Właśnie, bo to... Ale to wielka odpowiedzialność na wolontariusza.
No,
on musi przychodzić.
Ja myślę, że to nie tylko na wolontariuszach, ale też i głównie na... ojcu, który prowadzi tą jadłodajnię, bo musimy powiedzieć, że całą jadłodajnię prowadzi brat Szymon Kopko. I na jego barkach jakby jest cała właśnie ta odpowiedzialność. Właśnie za wszystkie produkty i za całość jakby organizacji.
Tak. Czy wolontariuszami w kuchni są głównie kobiety?
Nie. Ja myślę, że tak 50% jest kobiet i połowa mężczyzn. Także to są dni, kiedy są na przykład tylko mężczyźni, a są dni, kiedy tylko kobiety. Ale najczęściej jest to pół na pół. Są ludzie starsi, już ludzie, którzy są na emeryturze, którzy przychodzą do nas na przykład od ponad 20 lat, a są też studenci, ludzie młodzi.
Tak.
Także to też jest bardzo ciekawe, zobaczyć ludzi w akcji w tak dużej rozpiętości jakby wiekowej.
Pani prezes, jeżeli państwo i ojcze Gwardianie połączymy się teraz, połączyliśmy się już z wolontariuszami, z dwoma panami. Pan Łukasz Fabiański.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pan Łukasz z nami oraz pan Marek Nojek. Jest pan z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jestem.
Na wieki wieków, amen. Panowie, jak trafili panowie do fundacji? To może takie stereotypowe pytanie, ale po głosie słyszę, że panowie są młodymi ludźmi.
To ja może pierwsze powiem. Czy młodymi? Mam 37 lat, więc
no
nie wiem, czy ty taki młody. Mam wrażenie, że przyprowadził mnie Bóg do fundacji. Tak mógłbym to powiedzieć. Gdy starałem się coraz bardziej żyć Ewangelią, coraz bliżej Boga, to poczułem takie pragnienie pomagania innym ludziom. I I widziałem, no ile razy nie przejeżdżałem Miodową czy tutaj, ale w Solidarności widziałem te kolejki potrzebujących osób i kiedyś nie wiedziałem, jak jeszcze byłem dużo młodszy, to mi ktoś powiedział, że tutaj przychodzą osoby potrzebujące, bezdomne na obiad, prawda, na ten. I pewnego razu po prostu zapukałem do klasztoru i się zapytałem, czy nie potrzebuję pomocy. Tak to wyglądało, tworzył mi właśnie brat Szymon. Powiedział, żebym zobaczył, jak to wygląda. No i tak jestem.
No ale tak sobie wyobrażam, no to co już mówiłyśmy z panią prezes, że tu potrzeba takiej długofalowego bycia. To nie chodzi o to, że wtedy, kiedy mam ochotę, prawda? Tylko wchodzi się w pewien cykl taki, proces pomocy. Jak pan sobie radzi, będąc młodym człowiekiem, ale podkreślam to młodość w sensie tym, że jest pan zawodowo na pewno jakoś, no... aktywny zawodowo. I
tak
jeszcze
jest, no.
Tak.
No właśnie z tym się najbardziej obawiałem, bo nie wiedziałem wcześniej, wchodzenie do fundacji wiąże się właśnie z poświęceniem dużo większego czasu na to.
Tak.
I teraz może to wygląda to tak. Ja zawierzyłem swoje życie Maryi i ona decyduje, co jest, jak moje życie wygląda i znajduje mi czas na to. Oczywiście chodzę mniej do pracy. Kiedyś było to dla mnie nie do pomyślenia, że można, przypuśćmy, jeden dzień w tygodniu nie przyjść do pracy i oferować to na jakieś wolontariat.
A tak można?
A da się. I to tak. I to jest o tyle niesamowite, że w pracy się układa jeszcze lepiej. Pomimo tego, przypuśćmy, ten jeden dzień. Oczywiście są też dni, są też tygodnie, gdzie muszę być od poniedziałku do piątku, przychodzę w niedzielę czy tam sobotę. Ale da się też, udaje się być w tygodniu i praca się nie zawaliła, życie się nie zawaliło, a można powiedzieć, że jest jeszcze nawet lepiej.
A co pan robi konkretnie?
A ja jestem stolarzem.
Stolarzem pan jest?
Tak,
no
tak, głównie to.
Wykorzystuje pan swoje umiejętności?
A tak, nawet w fundacji mi się udało wykorzystać umiejętności, także... No tak, to też dzielę się z tym, no bo wiem, że też ten dar, można powiedzieć, ten talent stolarstwa, bo to jest, można powiedzieć, jakiś tam talent.
Na pewno.
Nie chciałem tego, jak się słyszałem w Ewangelii,
tak.
Zakopać. I to też było też taką siłą, żeby coś podziałać w fundacji. I tak, udało mi się tam parę rzeczy nawet coś zrobić fajnego.
Tak, dziękuję bardzo. To mówił pan Łukasz?
Łukasz.
Pan Łukasz. Panie Łukaszu, oddamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę się jeszcze nie wyłączać. Jeszcze będę miała może jedno, drugie pytanie. I pan Marek Nojek?
Tak.
Panie Marku, to samo pytanie.
No ja jestem trochę starszy, bo mam 56 lat, więc za tą młodość to dziękuję bardzo. Ale przychodzę tutaj z synem 13-letnim, więc on jest jednym z najmłodszych wolontariuszy. Ja fundację i Ojców Kapucynów znam od dziecka, ponieważ zawsze przychodziłem na ruchomą szopkę. Później przyprowadzałem swoje dzieci do ruchomej szopki, tak? I ponieważ mój syn, powiedzmy, miał kłopoty z zachowaniem w szkole, więc zapytałem się mojej koleżanki, siostry zakonnej, która wiem, że tutaj pomaga, czy mógłbym przyjść z synem. I oczywiście brat Szymon nas bardzo serdecznie przyjął. I przychodzimy już prawie półtora roku. Tadeusz, mój najmłodszy syn, przepracował w zeszłym roku 96 godzin jako wolontariusz.
A co robił? Co robił Tadziu?
Wszystko. Niepełnoletni wolontariusze nie mogą wychodzić tylko na salę do bezdomnych. Natomiast zajmował się obieraniem warzyw, ścieraniem tych warzyw do zupy, zmywaniem, wszystkimi pracami, które wykonują wolontariusze poza salą dla bezdomnych.
I chciał to robić?
Na początku może chęci, miał, powiedzmy, ograniczone, jak brat Szymon to nazwał, entuzjazm z niego tryskał, natomiast sam urok i zainteresowanie brata Szymona bardzo pomogło i życzliwość wielu wolontariuszy, tak jak tutaj pani prezes wspominała, przekrój jest olbrzymi i zawodowy, i wiekowy. Ja na przykład jestem lekarzem weterynarii. Są tutaj studenci teologii, są wolontariusze, którzy są członkami wspólnot neokatechumenalnych, są uczniowie, którzy przychodzą przed bierzmowaniem jako wolontariusze, więc i sama praca dla innych ludzi, jak również praca z ludźmi, tak, z braćmi zakonnymi, siostrami zakonnymi, z ludźmi dorosłymi wielu zawodów, bo są tu i zawodowi kucharze, są i osoby, które pracują, nie wiem, jako oficerowie w służbach, czy są po prostu studenci, są ludzie naprawdę różnych zawodów i wszyscy mamy ten jeden cel, że pomagamy innym, pracując razem. I to jest naprawdę na mojego syna bardzo dobrze to wpłynęło, bardzo no, skończył z wyróżnieniem i zachowanie ma bardzo dobre, prawda, więc i przychodzi, teraz gdyby jego zapytać, bo jego tu nie ma, więc on nie słyszy, mogę mówić za niego, że bardzo chętnie przychodzi, tak? Oczywiście poświęcamy tylko czas wolny, czyli w soboty, lub wtedy, kiedy są jakiś dzień ferii, czy są wolne dni od nauki, ponieważ ja dodaję jeszcze na zawsze. W każde święto i każdą niedzielę również czasami po mszy przychodzimy, bo tu praca jest aż do 15, tak? Także od rana, od 7 rano, bo pierwsze posiłki wydajemy o 11 i pierwsze 100 litrów zupy musi być gotowe na godzinę 11, więc mamy 3 godziny na to. I no, dajemy radę. No, można zawsze zamiast marnować wolny czas, to zrobić coś pożytecznego. Tak?
Tak.
Nawet jak się odpoczywa, to nie chodzi o to, żeby nic nie robić, tylko żeby robić coś innego.
Tak.
Także tutaj naprawdę jest wiele dobra, które i my oddajemy od siebie, ale również dostajemy
no właśnie
to od siebie nawzajem, jak również od tych ludzi, którzy tu przychodzą.
Tak, panie Marku i panie Łukaszu, właśnie o to chciałam panów spytać na koniec naszej rozmowy, bo rozumiem, ta pomoc taka czysto techniczna, formalna, powiedziałabym, prawda? To jest wszystko bardzo ważne, żeby coś zaistniało. Trzeba coś robić, trzeba coś zrobić, prawda? Obrać te ziemniaki, warzywa i tak dalej, i tak dalej. Ale co, czym dla panów jest ten kontakt? Bo panowie jako mężczyźni, dorośli mężczyźni, stykacie się panowie z innymi panami przeważnie. Jak to jest? Jak to wpływa na was? Tu już pan powiedział, panie Marku, właśnie o tym współudzielaniu się tych darów, prawda? Ale gdyby można panów poprosić, bo czy to nie powoduje też jakichś refleksji w ogóle takich szerszych? Myślę, że tak, ale no za dużo mówię. Proszę bardzo, który z panów?
No dobrze, to
no nie.
Znaczy, u mnie jest sprawa o tyle może tak specyficzna, że mój syn Tadeusz jest najmłodszym moim dzieckiem, a mamy dzieci 9. I więc ja tą współpracę, pracę wspólną i wychowywanie no, prowadzę bardzo aktywnie już od prawie 30 lat. Natomiast na pewno, i ponieważ jestem lekarzem, pracuję z ludźmi, no bo zwierzęta same do gabinetu nie przychodzą,
tak.
Więc mam bardzo duży kontakt z ludźmi i tutaj praca wśród ludzi i dla innych ludzi potrzebujących naprawdę jeszcze bardziej pokazuje, jak ta praca jest wspólna i dla kogoś potrzebna. Wszystko jedno, w jakiej jesteśmy wspólnocie, czy jesteśmy kawalerem, czy jesteśmy ojcem, bez pracy dla kogoś, nasza taka praca, wszystko jedno, czy ja bym był malarzem, czy nie wiem, kucharzem, czy jeżeli bym nie pracował dla kogoś, byłaby bez sensu. Bo praca dla samego siebie nie przynosi ani takiej satysfakcji, ani takiego pożytku. Natomiast ci wszyscy ludzie, którzy razem z nami pracują i my, którzy pracujemy dla nich, tutaj często ci ludzie, którzy potrzebują, mijani na ulicy czy spotykani na dworcu, nie odzywają się. Natomiast tutaj, nawet jeżeli ktoś jest o kulach i prosi, my sami widzimy, że my za niego ten talerz odniesiemy. Wychodząc, mówią dziękuję, życzą nam szczęść Boże. To jest ważne. Często nie mieliby szansy oni do nas się odezwać, ani my do nich.
Tak,
i to jest, a poza tym mówię, pracuję tutaj też oprócz tych starszych osób, do których ja się zaliczam, wiele młodzieży, wielu młodych ludzi, którzy patrzą i pracują razem, no niekoniecznie z rodzicem, no to, bo tu zdarzają się i matki, które przychodzą ze swoimi dziećmi, ale są studenci, są młodzież do bierzmowania i oni też widzą, że my wszyscy pracujemy razem dla innych ludzi. To jest taki mikrokosmos współpracy i pomocy. To po prostu widać, jak wszyscy, oczywiście widać,
oddawania siebie, tak?
My razem się modlimy przed posiłkiem z tymi, którzy przychodzą na obiad. Modlimy się na Anioł Pański, modlimy się czasami o 15, jeżeli możemy zrobić przerwę. To mamy mszę świętą zawsze o 7 rano przed zaczęciem pracy, ci, którzy mogą przyjść. Więc to wszystko jest razem połączone i nic bez siebie nie istnieje.
Tak. Panie Marku, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję i już powiem tak, już pożyczę panu dużo, dużo siły i takiego błogosławieństwa, takiego błogosławieństwa Bożego na całe dalsze pana życie rodzinne, ale też tę posługę w fundacji. A spytam jeszcze pana Łukasza. Co pan Łukasz na ten temat?
Jeśli chodzi o relacje między wolontariuszami, to muszę powiedzieć o jednej takiej fajnym momencie, który mi się najbardziej podoba. To jest taki, w kuchni znajduje się olbrzymi stół, przy którym mogą pracować, nie wiem, tak może 12, mniej więcej 12-15 osób. I przy tym stole, przepuśćmy, od godziny 8 do 10, kroi się wszystkie warzywa, wszyscy tam razem rozmawiają. I to jest właśnie jedno z piękniejszych rzeczy w tej fundacji, bo tam są poruszane bardzo ciekawe tematy, tematy wiary. Można zgłębić nawet tam wiarę. Dużo ludzi właśnie na ten temat tam się fajnie wypowiada, dużo ma więcej doświadczenia niż ja. I to jest ten pewien moment pracy podczas dnia, na który czekam. No a druga sprawa to właśnie relacje z osobami już potrzebującymi.
Ja mam takie zetknięcie się ze słabym człowiekiem, z takim zupełnie innej sytuacji niż pan. Na ile to tak kształtuje?
Ja mam takie szczęście, że jestem na tym froncie, czyli nalewam tą zupę, wydaję posiłki i jestem bardzo blisko tych osób bezdomnych i mogę sobie czasem nawet pozwolić sobie do kogoś zagadać, porozmawiać, mam na to chwilkę i też słucham tych osób, tych całych historii. No niektóre historie są, można powiedzieć, niesamowite, niektóre, znaczy historie tych ludzi niesamowite, niektóre mrożą krew w żyłach,
tak,
prawda? Ale wydaje mi się, że właśnie taka rozmowa dużo tym osobom daje. Bo to są normalne, takie same osoby jak i my, tylko tyle, że po prostu oni gdzieś się tam pogubili w życiu. Jeśli był ten moment, gdzie zeszli z tej drogi i bardzo ciężko jest im to teraz wrócić, ale może z Bożą pomocą będzie to im dane.
Dziękuję bardzo serdecznie. To panowie, którzy są wolontariuszami, teraz mówił pan Łukasz Fabiański. Panie Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
I wszelkich błogosławieństw dla pana. I jeszcze raz dziękuję panu Markowi Nojekowi. Chyba tak dobrze odmieniłam. Dziękuję bardzo serdecznie. Panów żegnamy, a wracamy do rozmowy z panią prezes. Przypomnę, drodzy państwo, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak Fundacja Kapucyńska wspiera osoby ubogie i bezdomne. Gościmy panią prezes Fundacji Katarzynę Tsiantos. Takie trudne nazwisko, pani prezes.
Troszkę trudne, z greckiego.
No właśnie. Tak. Oraz tak. Drugim naszym gościem jest ojciec dr Piotr Owczarz, gwardian Ojców Kapucynów w Warszawie. Co byśmy jeszcze mogli dopowiedzieć? Proszę o pomyślenie przez moment, a ja zaproszę radiosłuchaczy do rozmowy z nami. Mamy jeszcze 13 minut. Drodzy państwo, mogą państwo zatelefonować, rozmawiać z naszymi gośćmi. 56 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna Południowa, 536 600 100 i 536 600 200 to w telefonii w naszej rodzinie oraz dwa numery dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Tak, chciałam, zadałam pytanie, co jeszcze można by dopowiedzieć, ale myślę sobie, że to, co robicie, to jest taka, to, że ważne, to wiadomo, ale taka bardzo szeroko zakrojona praca, że tak dużo, dużo jest różnych wątków w tej pracy. Jak wy to łączycie?
Bardzo dużo, rzeczywiście bardzo dużo się dzieje codziennie. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, najważniejszy jest u nas człowiek. I ja chciałam powiedzieć jedną ważną rzecz, że na początku pani powiedziała i tak zapytała, czy przypadkiem my nie odwracamy czasem twarzy od biedy. A ja tu powiem, może zacytuję wręcz słowa papieża Franciszka. W temacie dawania, że dawanie jest o wiele piękniejsze niż otrzymywanie. I to właśnie jest u nas, to u nas się dzieje. My właśnie dajemy. Papież powiedział, nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka. I my właśnie w tym naszym domu, domu Aniceta, to robimy. I dlatego też chyba, ponieważ jest to Boże dzieło, mamy na to wszystko siłę i czas, żebyśmy mogli mieć tyle różnych przestrzeni do działania.
Tak. Pani prezes, dziękuję bardzo. Na ten moment odbierzemy telefon, dobrze?
Tak, proszę.
Tak, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam drogą panią Basię, ojca Piotra i wszystkie służby u Ojców Kapucynów. Jestem zachwycona tą niezwykłą, wspaniałą, szlachetną, wielodziesięcioletnią pracą. Ale nasuwa mi się takie myśl i pytanie, no cały czas mnie to pytanie dręczy. Są zaopatrzeni materialnie, a gdzie oni idą później, jak wyjdą z waszego domu? Gdzie oni, tak. Ponieważ się nazywają bezdomnymi, no to już mi serce ściska, że oni gdzieś idą pod chmurkę. I jeszcze jedno pytanie, jak to jest, że przyjmujemy, z czego się cieszę, miliony potrzebujących osób, prawda, bardzo, bardzo skrzywdzonych wojną, natomiast te 30 kilka tysięcy, no nie jest im zaoferowana jakaś pomoc, żeby oni nie byli bezdomnymi.
Tak. Dziękujemy pani bardzo za to. Pytania wybrzmiały. Dziękujemy bardzo serdecznie i pozwólmy naszym gościom odpowiedzieć.
To może...
Tak, ojciec? Ojciec gwardian?
Tak, ja może kilka słów powiem na ten temat. No, pierwszą rzeczą jest to, że bezdomni, takiego słowa bym użył, no mają już swoje miejsca gdzie śpią, to znaczy są noclegownie, to jest na pewno jedno miejsce. Druga to są, no też często już tak, gdy chodzi o takie szczegóły, to są też pustostany, czy też działki, to zwłaszcza kiedy jest troszkę cieplej. Gdy chodzi o takiej strony też zaplecza, że czy oni mogliby też mieć miejsca takie na stałe, no to tu są jednak jest dość spore zaplecze, gdy chodzi o inne organizacje, które też
jest
działają
na rzecz...
Jest bardzo
dużo miejsc w Polsce, bardzo dużo.
I też tylko trzeba znać specyfikę dużych miast, że akurat tu do tych miast ściągają po prostu, więc o wiele łatwiej, czyli łatwiej w mniejszej miejscowości znaleźć takie miejsce. Ja pamiętam, byłem w mniejszej miejscowości, to burmistrz nawet osobiście o to dbał, że tak, takiej osobie gdzieś znaleźć miejsce. Ale trzeba wziąć pod uwagę jedną podstawową rzecz, że to są osoby, które też często nie chcą takiej pomocy. To trzeba wziąć pod uwagę, dlatego że do takiego stylu życia też są już przyzwyczajeni. Nie chcą dlatego, że nie, że są jakoś źle nastawieni, tylko już mają wyrobione też no, pewne swoje ścieżki i myślenia,
tak, i
działania.
Nawyki, tak.
I nawyki. Mm-hmm. I przekonywanie kogoś na siłę, można by
nie
powiedzieć.
Nie pomagamy na siłę, tak.
To no, niejednokrotnie no, jest, mija się nieraz też z celem. Ale no, tu trzeba też oddać, też, choć konkretnie mówimy o Warszawie, że naprawdę dużo mamy taką wspólną też listę takich osób, nawet organizacji, które ze sobą, między sobą mamy też kontakt. Więc my wiemy też, gdzie odesłać, no ale często te osoby też nie korzystają z tej pomocy, bo jeszcze nie są albo na tym etapie, albo nie są w stanie nawet pomyśleć o tym, więc
przecież,
to jest na pewno to
ojcze,
pytanie.
Przecież wtedy, kiedy nasila się zła pogoda, to nawet służby jeżdżą w mieście, w jakich miejscowości, jeżdżą, roznoszą gorące posiłki, zapraszają, prawda?
Tak.
I to jest znany problem, a ja chciałabym tylko, może z mojej strony, nie przeciwstawiajmy pomocy dla uchodźców wojennych, pomocy osobom bezdomnych.
No tak, bardziej, że u nas tak.
Tak,
ja tylko chciałem jedną taką rzecz dodać.
Tak?
Z tego, co też się dzieli nasi wolontariusze, tak to muszę określić, bo to, co pani zapytała, co jakoś chciałem szczególnie dodać, to, że u nas jest miejsce też dla osób, my nie jesteśmy ściśle dom błogosławieństwa, tego jest prowadzony przez kapucynów z pomocą fundacji kapucyńskiej, ale mamy też wśród wolontariuszy, czy też wśród bezdomnych, osoby też innych wyznań, czy innych też religii, więc tutaj jest też miejsce, które no można tak nazwać nawet takim preewangelizującym, tak bym to określił, ale no my nie patrzymy po prostu też na
tak
to.
Tak, pomagacie człowiekowi, osobie, tak.
I też, dlatego też dużo osób od takiej strony, też jak przychodzi, to też trochę to wybrzmiało w słowach wolontariuszy, że pomagając, zaczynają sobie sami pomagać.
Tak. Ojcze, dziękuję, bo mamy następny telefon, jeszcze jeden, ale to już będzie ostatni, ojcze Piotrze, dobrze?
Proszę.
Halo, słuchamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Ryszard z Rzeszowa. Wielkie dzięki tym, którzy pomagają i tym, którzy chcą pomagać. Natomiast moje pytanie jest takie. Dlaczego nie pomaga, podkreślam, nie pomaga i nie chce pomagać państwo polskie takim ludziom ubogim i bezdomnym? To wszystko. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
Już tu chyba odpowiedzieliśmy, ale proszę bardzo, pani prezes może tym razem.
No więc chyba zaskoczę pana i może też niektórych słuchaczy, ale pomaga. Pomaga poprzez różne projekty. Mamy podpisane umowy, gdzie możemy korzystać ze znanych różnych sieci supermarketów, gdzie kilka razy w tygodniu kierowca przywozi bardzo dużo żywności, z której my korzystamy. Możemy z tego właśnie gotować te zupy, rozdawać ludziom konserwy, czy owoce, czy ciasta, czy cokolwiek kierowca przywiezie właśnie z tych sklepów. I to jest właśnie dzięki projektom, które są od miasta, od państwa.
Tak, i tu także pani prezes, ponieważ czas nam już właściwie upłynął, trzeba jeszcze podkreślić i proszę, żeby to państwo powiedzieli, jak dużo jest organizacji w Polsce, kiedy spojrzy się na stronę internetową o pomocy osobom bezdomnym, to po prostu tych organizacji jest mnóstwo. Proszę, proszę, żeby państwo może to rozwinęli jakoś, żeby to nie...
Tak, jest mnóstwo, ponieważ tych osób, no one są niekoniecznie też widzialne. One gdzieś się pojawiają w tym momencie, kiedy jedziemy czy autobusem, czy tramwajem. To jest jedna rzecz. A druga, że tych osób, no jednak przybywa. My mamy przynajmniej takie doświadczenie. Gdy chodzi też o liczbę. I dlatego tych organizacji dobrze, że jest tyle. Nawet ja bym powiedział, że nawet dobrze, że są czasami trochę takie mniejsze, bo ten też kontakt jest bardziej indywidualny.
Oczywiście, że tak. I więc... to, co państwo tu powiedzieli, że można pomagać, ale tylko do pewnego momentu, prawda? Do momentu, tak. Kiedy nie przekracza się jakiejś takiej strefy czy sfery przymusu czy jakiegoś, prawda? Te osoby tak, są tak. Wolne, muszą same wybrać. Czy chcą skorzystać ze wsparcia? Jak można jeszcze, pani prezes, jak można informacje o was znaleźć? To takie pytanie banalne, jest, ale...
Tak, jest proszę. Strona internetowa Fundacji Kapucyńskiej i tam zawsze zachęcamy właśnie do wejścia, zobaczenia, co mamy, kim jesteśmy. Można też właśnie nam pomóc wpłacając na konto bankowe. Można skorzystać ze sklepików, w którym mamy piękne rzeczy, które właśnie sami bezdomni robią.
O, to dobra informacja, tak, tak.
Także to jest dla nas bardzo istotna pomoc.
A czy na koniec jakieś jedno, drugie zdanie od pana, od ojca Gwardiana?
No może taka wdzięczność tym wszystkim, którzy wspomagają naszą właśnie fundację, naszą jadłodajnię. No i słowo też chwały Bogu, bo chodzi o działanie Bożej opatrzności, tego co my doświadczamy, to chodzi właśnie o utrzymanie. Boża opatrzność dotyczy nie tylko rzeczy materialnych, ale też osób, które się nagle pojawiają. No i było też takie pytanie, co ja mogę zrobić w tym dziele. Naprawdę modlitwa no, zmienia świat. To mogę tak na koniec powiedzieć. Działanie Bożej opatrzności też jest takie, że Bóg wie, gdzie, kiedy, kogo skierować. Jeśli mamy nawet wątpliwości, nie wiemy jak, gdzie pomóc, to Pan Bóg da drogę. Jak jest chęć, to Bóg ukaże też drogę, gdzie to zrealizować.
Tak, dziękuję bardzo. A pani prezes?
To może ja powiem na koniec, że najważniejsze dla człowieka chyba jest osiągnięcie pokoju duszy. A tu właśnie w tym miejscu, w domu błogosławionego Aniceta, pomagając innym, dając siebie, swoje serce, swoje życie, po prostu możemy... to poczuć. I tego życzę każdemu z państwa.
Dziękuję bardzo. A ja powiem na koniec, że bądźmy wrażliwi na osoby, które teraz gdzieś widzimy na ulicy, jeżeli sami nie umiemy pomóc, bo często nie wiemy jak pomóc, często jak dochodzimy, kontaktujemy się z taką osobą, ona nie chce z nami nawet kontaktu. Często tak jest. To zawiadommy służby przecież, prawda? Można zadzwonić, tak, powiedzieć, że ktoś wydaje nam się potrzebuje pomocy. Że... Także reagujmy na osoby, szczególnie wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo zła pogoda, mroźno i nieprzyjemnie. A my wracamy do ciepłego mieszkania. O tym myślmy. Drodzy Państwo, dzisiaj mówiliśmy o wspieraniu osób ubogich i bezdomnych. Gościliśmy panią prezes Fundacji Kapucyńskiej, panią Katarzynę Ciantos z Warszawy oraz ojca Gwardiana, ojców kapucynów w Warszawie, ojca doktora Piotra Owczarza. Dziękuję bardzo gościom moim, bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Życzę światła Ducha Świętego na całą tę pracę i mam nadzieję do usłyszenia jakiegoś. Pozdrawiamy również tych, z którymi państwo się kontaktują, których wspierają i wszystkich wolontariuszy u was. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, Pan Bogu, Pan błogosławi.
Dziękuję bardzo ojcu Piotrowi naszemu. Również dziękuję za bycie z nami w audycji.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
I bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegna się Barbara Momot.